Nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Wojciech Stobba, witam serdecznie. Dziś będziemy mówić o wilkach w pomorskich lasach. Państwa i moimi gośćmi w studiu w Gdańsku są pan Roman Wasilewski, główny specjalista do spraw gospodarki łowieckiej i polowań Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Tomasz Słomczyński, magazyn Kaszuby, Gazeta Wyborcza, tropiciel wilków. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
W naszym studiu w Słupsku także pan Andrzej Wróbel, Słowiński Park Narodowy. Dzień dobry, panie Andrzej.
Dzień dobry.
Panowie, zacznijmy od tego, ile wilków żyje obecnie w pomorskich lasach i w której części Pomorza ta populacja wilka jest największa?
No nie jest to łatwa odpowiedź, nie jest prosta odpowiedź na to pytanie. Oczywiście możemy mówić o szacowanej liczebności. Ja jako pracownik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku powiem, że takie próby poznania, z jakim wielkością mamy do czynienia, podjęliśmy w 2014 roku. Interesuje to nas przede wszystkim dlatego, żeby zbadać wpływ tego wielkiego drapieżnika na jego ofiary, czyli na kopytnych, tym, co zarządzamy w naszych lasach. Wtedy wyszło nam, że mamy go na 6 naszych nadleśnictwach, ale regionalna to jest tylko część województwa pomorskiego, żeby było jasne. I liczebność ich kształtowała się około 30 sztuk. Zrobiliśmy to bardzo rzetelnie, wydaje nam się, że bardzo rzetelnie.
No właśnie, w jaki sposób?
No właśnie zebraliśmy to tak bardzo ankietowo, ale bardziej od służb leśnych, czyli potem na szczeblu tutaj regionalnej dyrekcji wyeliminowaliśmy jakieś podwójne liczenie tych samych watach. Oczywiście nie było to jakiejś naukowej metodyki, więc to można oczywiście kwestionować te cyfry, ale na pewno jakaś pewna tendencja jest. Powtórzyliśmy to według tego samego schematu w 2016 roku. Wyszło już, że praktycznie tylko w 3 nadleśnictwach nie były widziane, czyli obserwowane wilki. Liczebność już kształtowała się na poziomie ponad 60 sztuk. Szacowana liczebność oczywiście. W 2017 roku byliśmy organizatorem takiego seminarium na temat wilka, jego wpływu właśnie na populację kopytnych, któremu patronował profesor Henryk Okarma z Polskiej Akademii Nauk. I on na naszą prośbę też przygotował taką symulację ilościową w oparciu o swoją już metodykę, żeby spróbować odpowiedzieć, czy te nasze wyliczenia no, są zbliżone do prawdy, do zdania naukowców, czy się dużo różnią. Wyszło mu oczywiście, on przeprowadził to symulację na różnych, że tak powiem, parametrach związanych z wielkością watachy, z wielkością zagęszczenia na kilometr kwadratowy, ale wyszło, tak średnio licząc, bo oczywiście były minimalne i maksymalne liczby, mówię o tej średniej, że możemy już mieć w 2017 roku tego wilka około 150-180 sztuk. Zakładając, że to jest potwierdzone już naukowo, że przyrost roczny populacji to jest około 30%. No w tej chwili, jeżeli by to kontynuować, no to możemy powiedzieć, że tego wilka może być już dobrze ponad 200 sztuk na naszym terenie.
No to dosyć duże liczby. Patrząc na to, że wilki żyją w watachach i jedna taka watacha zajmuje całkiem spory obszar, bo ile to może być hektarów?
No przyjmuje się, że od 100 hektarów w górę 150 kilometrów kwadratowych, czyli od 10 do 15 tysięcy hektarów oczywiście, ale no to, co potwierdzi pan nasz gość ze Słowiańskiego Parku Narodowego, tam na znacznie mniejszym terenie, ale przy bardzo wysokim zagęszczeniu kopytnych, oni oceniają, że na około 10 tysięcy lądów Słowiańskiego Parku Narodowego mogą mieć 2 albo 2 albo 3 rodziny watachy.
Panie Andrzeju, potwierdza pan to? U was w Słowiańskim Parku Narodowym no, chyba najwcześniej pojawiły się sygnały o tym, że wilki na Pomorze wracają.
Tak, zostały one uchwycone na wystawionych przez nas fotopułapkach. Na dzień dzisiejszy wiemy, że tych wilków mamy minimum 2 watachy, na wschód od rzeki Łeby 1 i na zachód od rzeki Łeby 2. Niemniej jednak na fotopułapkach i przez służby terenowe parku łapane są wilki pojedyncze lub w parach. Sądzimy, że tych wilków jest nie mniej niż kilkanaście, a być może z przychówkiem w tej chwili nawet osiąga liczbę 20 sztuk na terenie całego parku, czyli na tej powierzchni około 10 tysięcy hektarów. I rzeczywiście literatura podaje, że jedna watacha zajmuje obszar 10-15 tysięcy hektarów, czyli powiedzmy znaczny to jest obszar, ale w przypadku, kiedy baza pokarmowa żerowa dla wilka jest bardzo wysoka, a chciałbym tutaj powiedzieć, że zagęszczenie jeleni na jednostkę powierzchni w Parku Słowińskim jest jednym z największych zagęszczeń w Europie, ta baza pokarmowa pozwala na to, że wilki czują się tu dobrze i ich areały są znacznie mniejsze niż to ogólnie zostało przyjęte.
To teraz zapytam pana Tomasza Słomczyńskiego. Pan zajmuje się tropieniem wilków. Ile razy wilki udało się panu wytropić?
To jest tak, że amatorsko zajmuję się tropieniem wilków, to dodam, nie jestem ani naukowcem, ani jakimś wyjątkowym specjalistą w tym zakresie. Z wilkami jest tak, że to jest jak tropienie duchów. Duch musi chcieć zostać zauważonym, żeby go zauważyć. I wielokrotnie natykam się na ślady po wilkach, natomiast zobaczenie samego wilka to jest jak loteria, albo inaczej mogę jedynie sobie życzyć, żeby on chciał mi się pokazać. To jest bardzo trudne. Natomiast chciałbym się odnieść do tych danych, o których tutaj panowie rozmawiali wcześniej. Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska w 2006 roku oszacowała liczbę wilków na 1600 osobników w całym kraju. I to jest tak, że mogłoby powstać wrażenie u naszych słuchaczy, że skoro 30% populacja wzrasta o 30% na przestrzeni tam 2 lat bodajże, to za chwilę będziemy mieli jakiś eksodus wilków, one będą się wzrastać, ich liczebność w nieskończoność. Otóż nie. Jeżeli w Słowińskim Parku Narodowym są 2 watahy, to nawet jeżeli tych wilków będzie coraz więcej się rodziło, to dalej będą 2 watahy. I każda z tych watah będzie miała prawdopodobnie do 12 osobników. To nie jest tak, że wilki mnożą się w nieskończoność. One mają swoje terytoria i liczba tych terytoriów, niektóre są już zajęte, a niektóre będą zajmowane jeszcze, jest ograniczona. I ona głównie ta liczba tych terytoriów, ten obszar determinuje jakby docelową liczbę wilków, którą może przyjąć środowisko, mówiąc najprościej. I taka, mówi się o 150, że średnia w Polsce 150 km to jest średni obszar, jaki zajmuje jedna watacha. Są oczywiście, to zależy od bazy pokarmowej, tak jak powiedzieliśmy, są mniejsze te obszary i większe. Największe to jest 410 km kwadratowych. Taką stwierdzono największy obszar dla watachy, a najmniejsze to chyba na przykład w Słowińskim Parku Narodowym to są te najmniejsze.
A wracając do tego, o czym mówi pan na początku, to nie jest tak, że będąc w lesie można po prostu na wilka się natknąć. On wyczuwa człowieka. Obawia się go również.
Można się natknąć. To jest trochę tak, że rolnicy, którzy mają swoje gospodarstwa na skraju lasu, w którym żyją wilki, widują je codziennie.
I odnotowują straty, o czym też jeszcze dziś powiemy.
Oczywiście. Natomiast przyrodnicy, którzy chodzą po tym lesie i próbują wytropić tego wilka, to dla nich to jest wielkie święto, żeby zobaczyć wilka. No niestety tak to bywa. Natomiast też trzeba powiedzieć, że strach ma wielkie oczy i wielu ludzi sądzi, że widziało wilka, a go nie widziało tak naprawdę.
To co widzieli w takim razie?
Cień wilka.
Cień wilka? Panie Romanie, może coś innego?
No nie, tak już wcale nie jest tak łatwo, tak trudno zobaczyć wilka. Co dziwne, wilk oczywiście jest zwierzęciem bardzo inteligentnym, ostrożnym, płochliwym, ale w ostatnim czasie obserwujemy i to jest trochę niepokojące zjawisko, że jak gdyby zatraca trochę ten lęk przed człowiekiem, zbliża się do właśnie siedzib ludzkich. I bardzo często, bo chociażby 2 tygodnie temu zrobiono piękne zdjęcia na terenie Nadleśnictwa Kolbudy podczas polowania zbiorowego. Syn kolegi myśliwego udało się sfotografować 4 z 5 wilków, które bytowały w miocie. Tam oczywiście miały zarżniętego cielaka, no i tam dla psa, który akurat uczestniczył w polowaniu, skończyło się to trochę źle. I 4 z tych 5 wilków zostało sfotografowanych. Ja będąc też niedawno, co prawda nie na naszym terenie, tylko na terenie dyrekcji pilskiej, miałem okazję, siedząc też na urządzeniu łowieckim, będąc wszystkie polowania, gdzie wokoło, że tak powiem, rozlegały się strzały, Widziałem jednego wilka, który w odległości od mojego urządzenia łowieckiego 50-80 metrów 7 razy podchodził, zjawiał się, nasłuchiwał, pił wodę z kałuży. Także coś niesamowitego, ale no można zobaczyć, ale oczywiście to, co mówi tutaj pan redaktor, jednocześnie no często bardzo trudno. Jakbyśmy chcieli tak koniecznie zobaczyć, to wcale nie jest łatwe.
A co się stało z tym pieskiem? Tak się zastanawiał, bo pan urwał ten wątek, ale może to już jest historia, którą podzielimy się za chwilę. 603 3x06 to jest nasz numer SMS-owy. Czekamy także na państwa komentarze. Dziś rozmawiamy o wilkach na Pomorzu. Wracamy po krótkiej przerwie.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Wracamy do rozmowy o wilkach na Pomorzu. W studiu w Gdańsku pan Roman Wasilewski, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, pan Tomasz Słomczyński, dziennikarz, tropiciel wilków, amator, jak mówi o sobie. W studiu w Słupsku pan Andrzej Wróbel, Słowiński Park Narodowy. Panowie, rosnąca populacja wilków niepokoi przede wszystkim hodowców, no bo coraz częściej pojawiają się informacje o stratach w inwentarzu spowodowanych działalnością drapieżników. Czy do was też takie sygnały docierają?
Tak, ja chociaż pośrednio, bowiem oczywiście instytucją, która przyjmuje te zgłoszenia i ma doskonałe dane, czy dokładne dane odnośnie ponoszonych stran, jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Natomiast oczywiście lasy są kojarzone, leśnice są kojarzone z całym ekosystemem leśnym, ze zwierzętami, więc do nas też sygnały, pretensje też często hodowców, czemu nic nie robicie, czemu nie ostrzegacie. Ludzi również zaniepokojonych, którzy mieszkają na terenach wiejskich, którzy posyłają te dzieci do szkoły i też, że tak powiem, te wszystkie sygnały pośrednio do nas często trafiają.
Pan Andrzej Wróbel.
W Słowińskim Parku Narodowym wydzierżawiamy dla hodowców bydła kilkaset hektarów gruntów rolnych. To są łąki i pastwiska. Krowy przebywają w zasadzie całą dobę, w okresie od wiosny do późnej jesieni i od wielu lat wypas ten trwa i na dzień dzisiejszy generalnie nie mamy zgłoszeń oficjalnych dotyczących napaści wilków na te zwierzęta domowe. Szczególnie tu chodzi o bydło. Natomiast służba terenowa parku stwierdza licznie, bardzo licznie przypadki właśnie napaści wilków na dzikie zwierzęta kopytne. Nie jest tak dokładnie w tej chwili stwierdzane, że wilki rzeczywiście wybierają łatwiejszy łup, zbliżają się do gospodarstw. One robią wtedy to, kiedy w ich naturalnym środowisku brakuje pokarmu lub ten pokarm wymaga znacznego wysiłku energetycznego. Jeżeli tak się dzieje, to rzeczywiście podchodzą bliżej osad i pojawiają właśnie się doniesienia poza granicami parku, że wilki zarżnęły wprost kozy, jakieś bydło. Natomiast na terenie parku chciałbym na to zwrócić uwagę, że pomimo, że wilków mamy dużo na jednostkę powierzchni, to jednak takich przypadków nie stwierdziliśmy, pomimo, że rzeczywiście dzierżawcy mają kilkaset sztuk bydła wypasanego na obszarach parku, wewnątrz parku.
Jak wspomniał przed chwilą pan Roman Wasilewski, tematem tych strat zajmuje się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. To ona wypłaca odszkodowania za straty spowodowane przez wilki. Ale jak tak spojrzymy na liczby, to wygląda to w następujący sposób. W zeszłym roku, w roku 2017, kwota odszkodowań wypłaconych hodowcom za straty spowodowane przez wilki wyniosła około 50 tysięcy złotych. A dla porównania, odszkodowania wypłacone przez Gdański Zarząd Polskiego Związku Łowieckiego wyniosły ponad 1 200 000 zł. To są te odszkodowania za straty wyrządzone przez na przykład dziki. Czy te liczby świadczą o tym, że mimo wszystko odsetek tych strat spowodowanych przez wilki jest nieznaczny, czy świadczą o czymś innym, na przykład o tym, że hodowcy nie zgłaszają, bądź na przykład nie mają odpowiedniej dokumentacji, która udowodni, że straty są spowodowane właśnie przez wilki?
To zależy, jak na to popatrzeć. Dla kogoś, komu wilki wyrządziły szkody, jest to pewnie znaczna strata i trudno temu człowiekowi mówić o tym, żeby się nie przejmował, skoro poniósł tą stratę. Natomiast jak rozmawiam z rolnikami z terenów przyległych do lasów, w którym żyją wilki, jest takie przekonanie, trudno powiedzieć, na ile ono jest słuszne, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska no, nie kwapi się z tym, żeby przyjść, zobaczyć, że czasem trzeba czekać długo, że może lepiej nie zgłaszać. Więc jakby tutaj wydaje mi się jest, szczególnie właśnie dla obrońców wilków, dla nas obrońców wilków jest duże pole do popisu, jeżeli chodzi o to, żeby przede wszystkim kampanię edukacyjną, w której zawarlibyśmy, przeprowadzić, w której zawarlibyśmy informacje o tym, jak domagać się odszkodowań, jak zabiegać o te odszkodowania, a z drugiej strony kontrolować też, jak przebiega wypłata tych odszkodowań, bo to jest jakby rzecz kluczowa. Jeżeli rolnicy będą wiedzieli, że za nimi, że mają wsparcie, to automatycznie niechęć do wilków będzie spadać. Tak, jestem o tym przekonany. Jeżeli zostaną sami sobie, to ta niechęć będzie rosła. I jeszcze jedna rzecz ważna, to przerabia się w Bieszczadach, to się przerabia na Podkarpaciu, gdzie wilki są od dekad. Sposoby zabezpieczania się przed wilkami. Nie ma stuprocentowych sposobów, które mogłyby wyeliminować to ryzyko, ale są sposoby, które znacznie mogą zmniejszyć to ryzyko.
Na przykład fladry.
Na przykład fladry, na przykład psy odpowiednio przeszkolone. Pytanie, czy w warunkach górskich to się sprawdza, pytanie, czy to by się tutaj sprawdziło, ale że tak powiem, jesteśmy w momencie, w którym wilki są coraz częstsze, a więc trzeba by o tym pomyśleć systemowo, i no i zająć się tym tematem w sensie i edukacyjnym, i takim praktycznym, to znaczy, żeby zacząć wprowadzać te rozwiązania, albo przynajmniej próbować wprowadzać te rozwiązania, które są znane w innych częściach Polski.
Ja myślę, że tu jeszcze jest istotne, co sobie już wcześniej odpowiedzieliśmy, jeżeli mamy bardzo duże zagęszczenie kopytnych w naszych lasach, za dużo, jak leśnicy szacują pod względem presji wywieranej na swoje środowisko bytowania, to oczywiście ten wilk będzie ukierunkowany na ten najłatwiejszy dostępny żer, czyli po prostu zadowoli się zwierzyną dziko żyjącą i dobrze, bo on jest składnikiem bioróżnorodności, cieszymy się, że on jest w tych naszych lasach, tylko, że też jak powiedzieliśmy o jego terytorializmie, musimy się z tym liczyć, że w miarę zajmowania tych najbardziej atrakcyjnych, czy zajęcia już najbardziej atrakcyjnych dla niego miejsc bytowania, terytoria zacznie zakładać na miejscach trochę mniej dla niego korzystnych, a położonych właśnie w pobliżu może właśnie zabudowań ludzkich, wtedy, gdzie ta presja na zwierzynę domową może być wtedy zdecydowanie większa.
Właśnie, wtedy elementem jego diety takiego wilka będzie pewnie cielak albo owca.
Dokładnie, to się obserwuje przecież w innych krajach europejskich, Europa Południowa, gdzie troszeczkę inaczej wygląda, że tak powiem, sposób użytkowania czy hodowania tych zwierząt domowych, że tam te wypłacane odszkodowania są zdecydowanie większe niż w naszym przypadku. Także to może być przed nami, dlatego tutaj zgadzam się z panem redaktorem wcześniej, który mówił, że właściwe ułatwienie tej całej procedury uzyskiwania odszkodowań, uproszczenie tego, bardzo szybkie załatwianie może tylko wyjść wilkowi na dobre. Po prostu zwiększyć jego akceptację społeczną wśród społeczności wiejskiej.
Jak informuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ofiarami wilków na Pomorzu, jeśli chodzi o te zwierzęta hodowlane, padają głównie daniele, rzadziej owce, cielaki i kozy. Tak to wygląda. Jak jest z dziką zwierzyną w lasach? Znaczy, co jest głównym elementem diety wilka?
Jak wskazują...
Tutaj trzeba powiedzieć, że akurat w Słowiańskim Parku Narodowym prowadzimy inwentaryzację, co ewentualnie wilki jedzą. Ona opiera się na znajdywaniu szczątków. Głównym pokarmem wilka, a trzeba tutaj dodać, że zapotrzebowanie dorosłego wilka, powiedzmy, o wadze około 40-50 kg, to już jest dobry wilk na nasze polskie warunki, to jest gdzieś około 10% jego masy ciała, czyli 4-5 kg mięsa. I głównymi ofiarami wilka na terenie Słomińskiego Parku Narodowego to przede wszystkim jelenie i sarny. Natomiast wilk czasami, niektórzy uważają, że nawet jest to przysmakiem dla wilka, czasami poluje na dziki, przede wszystkim te mniejsze. Te mniejsze w formie warchlaków i przelatków. Niestety, u wilków jest tak, że zjadają generalnie wszystko, prawie że łącznie z kopytami. I często jest tak, że być może służba terenowa parku nie zawsze odnajduje szczątki zjedzonych małych dzików. Ale wiemy, że te dwie watahy i kilka, powiedzmy, samotnych osobników potrafi zmniejszyć liczbę jeleni i dzików na terenie Parku Narodowego nie mniejszą niż 300 sztuk rocznie. to świadczy o tym, że no, żarłoczność, no, w cudzysłowie, tego wilka, czy tych watach wilków jest dosyć znaczna. Ale w naszym przypadku jest to jeden z elementów naprawdę korzystnych dla funkcjonowania całego ekosystemu w Słowińskim Parku Narodowym. I jest to ten element, który rzeczywiście pozwoli w najbliższych latach zmniejszyć populację jelenia i przywrócić na naturalny cykl odnowie naturalnych drzewostanów na terenie parku.
Z wilkami jest tak, że kiedy upolują już, dajmy na to, sarnę, to często rozczłonkowują to mięso z kośćmi i rozwlekają na przestrzeni kilkuset metrów. Także czasem spotyka się przy tropiedziu, spotyka się jedną nogę przednią czy tylnią, potem kawałek korpusa i jeżeli nie przeszuka się terenu bardzo dokładnie na przestrzeni kilkuset metrów kwadratowych, to mamy wrażenie, że tu skądś wzięła się jakaś przypadkowa kość. Dopiero takie bardzo dokładne przeszukanie może pozwolić na to, żeby sobie wyobrazić, że tu doszło do upolowania po prostu sarny. Jeżeli chodzi o dane ogólnopolskie, no to one wyraźnie wskazują, że generalnie w Polsce to są dane podawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Jelenie, tak? Generalnie, przepraszam, sarny. Sarny zjada wilk i to jest około 60-70% jego menu, a 20-kilkanaście procent to są dziki i jelenie.
Dwa tygodnie temu...
Tak? To trzeba tylko dodać, że akurat w Parku Słowińskim tych sarn mamy mało. Zawsze było mało. Liczymy, że jest jej nie więcej niż 150 sztuk. Natomiast według najnowszych badań prowadzonych przez profesora Borkowskiego tych jeleni jest minimum 1500 na 10 tysiącach hektarów gruntów. Więc jest to mniej więcej 1 do 10. W przypadku takim oczywiście wilk wyszukuje tego pokarmu, którego jest więcej i jest łatwiejszy do zdobycia. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że charakterystyczne, powiedzmy, spożywanie pokarmu u ofiar, u wilków, to przede wszystkim zaczynanie od treści, powiedzmy, żołądkowej, nie zaczyna, powiedzmy, od szynek, czy tam od jakichś tam schabów, zaczyna, powiedzmy, rozpruciem żołądka, zwiększa sobie swoją mikroflorę żołądkową, natomiast zjadają wszystko, w zasadzie nawet z kośćmi, pozostawiając jedynie kawałek głowy i kręgosłupa. I to jest bardzo też charakterystyczne, bo dziczałe psy aż tak dokładnie nie zjadają, natomiast wilki zjadają, no, w zasadzie całą sztukę, pozostawiając, tak jak mówiłem, tylko kręgosłup i głowę.
I mało który pies jest w stanie rozgryźć kość udową. Jeżeli widzimy rozgryzioną kość udową z wyssanym szpikiem, no to możemy być...
To znaczy, że to był wilk.
Tak, to znaczy, że to
tak,
był...
tak.
Dwa tygodnie temu widziano watahę wilków w okolicach Pelpina, pisze ktoś z naszych słuchaczy, i coraz częściej docierają do nas takie sygnały, a nawet i zdjęcia, że wilki w tych lasach są, w okolicach Człuchowa. Podobno zwierzęta podchodzą pod domy. Takie sygnały pojawiły się też kilka tygodni temu. W swojej książce Adam Wajrak pisze o tym, że niczego wilki nie boją się tak bardzo jak człowieka. Ten strach jest niejako przekazywany w genach z pokolenia na pokolenie. Więc jak zinterpretować to, o czym donoszą mieszkańcy na przykład okolicy Człuchowa, że wilki podchodzą blisko pod zabudowania? Czy to są wilki właśnie? Czy może to już jest jakaś krzyżówka wilka z psem? Tak zwane hybrydy, które tego strachu już nie mają.
No to jest na pewno niełatwa odpowiedź, ale spodziewamy się, że to są wilki, bo tych krzyżówek, badań genetycznych oczywiście w skali Polski nie ma. No, możemy się posiłkować danymi z innych krajów europejskich, którzy oceniają dosyć znaczny nieraz udział procentowy tych krzyżówek z psami, chociażby Włochy czy Francja ostatnio tam ogłosiła też, ile szacują tych hybryd. Natomiast co do bliższego podchodzenia do tych siedzib ludzkich, nawet niech to będzie, przyjmijmy, że to są wilki, bowiem nawet powiedzmy ten wilk oczywiście ma wkodowany ten lęk przed człowiekiem, ale biolodzy łowieccy, biolodzy, którzy zajmowali się całym wilkami, pisali o czterech takich warunkach, które wilki spełniają, że są wtedy groźne, powiedzmy, dla człowieka. dla jego gospodarki, dla człowieka. No pierwsze to taki był najważniejszy historyczny wścieklizna, no ale tu praktycznie teraz w Europie, nie w Polsce występuje. Nie występuje, więc to możemy wyeliminować. Dwa, to jest oczywiście poczucie zagrożenia, no to wtedy, kiedy ktoś tam próbuje, prawda, tego wilka złapanego na przykład we wnyk zabić, czy też jakoś tam odgonić od stada, może ten wilk być dla tego człowieka groźny.
Wtedy, kiedy się broni.
Wtedy się broni, ale to jest wtedy też możemy, kiedy podają ci naukowcy, kiedy na przykład człowiek wejdzie w pobliżu gniazda z młodymi, no to wtedy naturalna reakcja, że może dojść do konfrontacji. Również podejrzewamy, że pewnie jak ktoś by wszedł na miejsce, kiedy upolowały zdobycz, to również też mogłoby być taka sytuacja. Oczywiście jeszcze jest jedna sytuacja wymieniona, kiedy właśnie wilki przyzwyczajają się, bo to są badania akurat ze Stanów Zjednoczonych, szczególnie na terenach gdzie parków narodowych, gdzie są chronione, gdzie są niepokojone, przyzwyczajane, duży ruch ludzi i one z czasem się przyzwyczajają do tej obecności człowieka i już tak nie reagują na niego tą paniczną ucieczką, czy wręcz pozwalają się obserwować i to już zaczynamy obserwować przynajmniej w Polsce, tutaj na terenie Pomorza. No i czwarte, najważniejsze, że kiedy wilk zaczyna zajmować te miejsca dla niego mniej korzystne, kiedy właśnie mniej tam ma tego naturalnego żeru w postaci kopytnych, natomiast właśnie siłą rzeczy skazany będzie na żerowanie na zwierzętach domowych i wtedy oczywiście będzie się pojawiał częściej i będzie widoczny w pobliżu osiedli ludzi.
Czy w związku z tym, o czym mówi pan Roman Wasilewski, wilków powinniśmy się obawiać? No bo jednak na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci nie było chyba ani jednego odnotowanego w Polsce przypadku ataku wilka na człowieka.
Musimy sobie to jasno w tym momencie powiedzieć. Jest jeden udokumentowany przypadek ataku wilka na człowieka, który przyszedł z Ukrainy i był chory na wściekliznę. I to jest jeden jedyny. Nie ma udokumentowanego przypadku, w którym wilk, zdrowy wilk by zaatakował albo w jakikolwiek sposób zagroził człowiekowi.
Groźniejsze w lasach bieszczadzkich są na przykład niedźwiedzie.
Oczywiście.
Które cieszą się większą sympatią.
My mówimy o tym, że wilk, który się broni, może zaatakować. No pies też, którego będziemy drażnić, może nas ugryźć. Mówimy o tym, że wilki przyzwyczajają się do ludzi. No idąc tym tropem, to w Bieszczadach, gdzie od wielu dekad są wilki, to jest już kilkanaście pewnie pokoleń. Znaczy one tam były zawsze, takie zdrowa populacja tam funkcjonuje. Powinny atakować ludzi, powinny być do nich przyzwyczajone, ale nic takiego się nie dzieje. Więc jakby to trzeba jasno jeszcze raz powtórzyć, że nie ma zagrożenia ze strony wilków.
Pan Andrzej Wróbel, jeszcze zdanie na koniec.
Tak, rzeczywiście nie ma zagrożenia ze strony wilków, chociaż muszę powiedzieć, że 4 lata temu podczas nocnej inwentaryzacji jeleniej na terenie Słomiskiego Parku Narodowego miałem takie zdarzenie, że 4 młode wilki podeszły do mojego stanowiska i odprowadzały mnie do samochodu na odcinku około 200 metrów. Ale to podejrzewam, że wynikało bardziej z ciekawości tych młodych wilków, a nie z jakimś tam złym zamiarem. Nie były w ogóle agresywne, dosyć to śmiesznie i sympatycznie to wyglądało, bo podchodziły, siadały, podchodziły dopiero w momencie, kiedy zamknąłem się w samochodzie, odpaliłem, to się oddaliły. Takie spotkania wilcze rzeczywiście będą się nadarzać coraz częściej, każdego roku. Niektóre po prostu ze zwykłego przypadku, niektóre z podejścia do zagród ludzkich, a niektóre, tak jak mówię, po prostu z ciekawości tych młodych.
I tutaj
musimy
niestety skończyć. Pan Andrzej Wróbel, Słowiński Park Narodowy w naszym studiu w Słupsku, a razem ze mną w Gdańsku pan Tomasz Słomczyński, Gazeta Wyborcza, magazyn Kaszuby, tropiciel wilków, Roman Wasilewski, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku. Bardzo panom dziękuję. Jeszcze dziś po godzinie 17 rozmowa Sylwka Pięty z Adamem Wajrakiem, autorem książki Wilki. Wojciech Stopba, kłaniam się. Do usłyszenia.